Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Słowem Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English Pro. Olga Pietrykiewicz.
Zaczniemy od Rock the Boat, idiomu, który wiele osób wysłało mi na Twitterze, a skończymy na Keep Your Head Above Water.
Mm-hmm. Water, się zacznie water. Znowu. Water, mm-hmm. Water.
Dokładnie tak. Wszystkie wyrażenia będą związane z wodą i pływaniem, a ja obiecuję, że będziecie chcieli użyć ich już w następnym mailu biznesowym lub spotkaniu z kontrahentem.
Czy będziemy odebrani dziwnie, jeżeli nagle w naszym biznesowym języku pojawią się zwroty, które są z innego świata? Właśnie gdzieś tam basenowo-łodziowo-bałtyckiego?
Myślę, że absolutnie nie, ponieważ...
Ktoś to zrozumie poza tobą?
I poza tobą, i naszymi słuchaczami, chciałabym zaznaczyć, ale przede wszystkim te zwroty są niewiarygodnie praktyczne, one są biznesowo bezpretensjonalne i to jest ich wielka siła i bardzo często wplatają element niewymuszonego luzu do spotkania czy też korespondencji biznesowej. Dlatego
ja
myślę,
obiecuję,
że będą strzałem w dziesiątkę.
No, nie ma takiej tarczy, do której byśmy nie umieli nie trafić. Ale szanowni słuchacze, to co też słyszę, może być dla was ważne. Będziemy starali się ograniczać język polski, a więcej nacisku położyć na English, szczególnie w wydaniu Pro. Bardzo proszę, pani Olgo.
Okej, pierwszy zwrot, na którym się skupimy dzisiaj, to jest rock the boat.
Rock the boat.
Dokładnie. Wprowadzać zamęt, narozrabiać, wywoływać problemy, mieszać coś.
Mm-hmm. Rock the boat, nie mylić z tymi bolami, o których ostatnio mówiliśmy, prawda?
Drop the ball.
Tam było drop the ball, ale to też nie wolno.
Ale zauważ, ile osób zaczęło używać tego drop the ball w internecie czy na Twitterze. To jest niesamowite.
To tym razem zamieńcie drop the ball na rock the boat.
Dokładnie. I teraz mamy rock the boat i to jest wyrażenie, które nie jest chyba do końca poprawnie przetłumaczone w kilku polskich słownikach, bo jednak zarówno amerykańskie, jak i angielskie słowniki, ponieważ od XVII wieku idiom ten jest używany po obu stronach Atlantyku, są dosyć precyzyjne w tej kwestii. I rock the boat oznacza to disturb, to cause problems and rock a stable situation.
Mhm.
I pomimo negatywnego zabarwienia, idiom ten jest używany bardzo często w pozytywnym kontekście. I teraz, Jarek, popatrzmy na te przykłady. He is a very stable manager and he does not rock the boat.
Mm-hmm. Zaraz to sobie przetłumaczymy, natomiast myślę o tej konstrukcji słownej, której użyłaś. Nie czepiam się języka polskiego, broń Boże, nie jestem twoim hejterem z internetu.
A coś źle znowu?
Nie, chyba nie, natomiast powiedziałaś coś takiego, co wydaje się sprzeczne, czyli że to nie ma pozytywnego zabarwienia, ale używany jest ten zwrot w miarę w pozytywnym kontekście, tak? Takim dobrze zrozumiałem, czy nie?
No bo wydaje mi się, że potrząsanie łódką to jest takie negatywne zabarwienie.
To zależy od powodu, ale tak, bywa.
W moim świecie pływackim zdecydowanie...
Szczególnie na wzburzonym Bałtyku.
Dokładnie.
Uwaga, he's a very stable manager and he doesn't rock the boat.
Pięknie.
Czyli?
No, on jest takim dosyć stabilnym menedżerem.
I nie spieprzył sprawy.
No. Dziękuję bardzo.
Ja staram się brać na klatę te trudniejsze tłumaczenia.
Żeby nie było, że to ja przeklinam.
W życiu. Nie w tym momencie.
To
kolejne zdanie.
Powiedz to samo zdanie, proszę.
No ale było okej. Okay.
Dawaj.
He is a very stable manager and he doesn't rock the boat.
Pięknie.
Prawda?
No.
Ja kiedyś naprawdę
pięknie.
Będę jak brzytwa. Idziemy dalej.
The situation is good. There is no need to rock the boat.
The situation is good. Spróbowałem zrobić to tak jak ty, prawie wyszło. There is no need to rock the boat. Hmm. Czyli co?
No, sytuacja jest bardzo dobra. Nie ma powodu, żeby wywoływać jakieś problemy czy mieszać w niej.
Okej. Okay. The situation is good. There is no need to rock the boat.
Mm-hmm. Mm-hmm. A teraz następne zdanie. Mamy bardzo ładny komentarz a propos kogoś. She is an easygoing manager. Rocking the boat is not her style.
Fajne. She is an easygoing manager. Rocking the boat is not her style.
I też uważam, że to zdanie jest bardzo fajne do użycia na przykład przy okazji jakiegoś small talku czy komentarza na temat danej osoby.
Brand Book, Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar.
Dziś chcemy porozmawiać, szanowni słuchacze, o przygotowaniu się do wszystkiego. Przygotowaniu się nawet do tego naszego podcastu, przygotowaniu się do spotkania waszego z waszymi klientami, przygotowaniu się dziennikarzy do spotkania ze swoimi słuchaczami, ale także ze swoimi widzami czy czytelnikami. Karolina macha teraz kartkami, które ma przed sobą. Jedne zapisane mniejszym, drugie większym drukiem. Dlaczego twoim zdaniem przygotowanie się do rozmowy jest ważne? Zapytam przekornie.
Dlatego, że wiesz, co chcesz powiedzieć. Oczywiście możemy pójść na żywioł, tak jak my czasami to robimy, ale jeżeli jesteś dziennikarzem, to masz pewną misję niesienia informacji, tłumaczenia informacji, opisywania świata, przekładania go na język, który musi być zrozumiały dla czytelnika, dla widza, dla followersa, obojętnie dla kogo, tak? I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, musisz być przygotowany do rozmowy, dlatego że dzisiaj politycy mają tendencję, że przychodzą, wysypują ci taczkę, wiesz, taką obciążoną jakby inflacją słowa, nic za tymi słowami konkretnego nie stoi, więc jeżeli ty nie zadasz dobrego pytania albo nie skontrujesz głupoty, która pada na antenie, no to jesteś współodpowiedzialny za tę głupotę, która potem jest rozpowszechniana siłą rzeczy, nie ma innej możliwości. I trzeci element jest też taki, że to koniec końców buduje ciebie. Bo dziennikarz nie jest mikrofonem, do którego się mówi, ten mikrofon nie zareaguje. Dziennikarz jest po to, żeby wysłuchać, przeanalizować w sposób bardzo szybki i albo zadać następne pytanie, albo powiedzieć, że ktoś opowiada bzdury. Dziennikarz po prostu musi robić fact-checking też na bieżąco.
Ja sobie na bieżąco, jeśli ma szansę, to tak, bo pamiętam takie konferencje prasowe świętej politycznej pamięci prezydenta Trumpa, kiedy dziennikarze, szczególnie CNN, mieli przechlapana u niego i kiedy konferencja się zaczynała, oni zadawali pytanie, kiedy mieli szansę, ale byli połączeni sztywną linią telefoniczną z redakcją, gdzie cały czas dynamicznie zespół sprawdzał, czy Trump mówi prawdę, czy nie, bo ten moment, w którym wiesz, że Trump może skończyć swoją wypowiedź i wskazać kogoś innego, żeby zadał pytanie, właściwie jego narracja może wygrać, mimo że może być kłamliwa.
I wiesz, ostatnio TVN24 przerwało konferencję prasową Zbigniewa Ziobry i Sebastiana Kalety. Dokładnie
słusznie,
po
ale
to
za późno.
Samo. Dokładnie po to samo, tak, żeby zrobić fact-checking. I tam widziałam, że Sebastian, przepraszam, że tak mówię, bo jesteśmy na ty, wyraził swoje oburzenie na Twitterze, że przerwano tę konferencję. No ale najwyraźniej był ku temu powód, tak?
Tylko właśnie dlatego ja powiedziałem słusznie, ale za późno, bo mam wrażenie, że uczymy się tego, że tak można zrobić. Że bardzo tak. Często i bardzo długo polskie media także, nawet te super fajne informacyjne, pozwalały politykom gadać. Tak. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych nie politycy byli gośćmi programów, ale eksperci. I dzisiaj, kiedy nagle widzimy, że w sprawie szczepionek czy innych rzeczy, które naprawdę dzielą, ale jednocześnie są tak skrajnie różne i mogą wywoływać naprawdę duże skutki uboczne, nagle myślimy sobie, cholera, a może powiemy tym ludziom, jak jest naprawdę. Nie damy powiedzieć jemu, co myśli, tylko powiemy, jak jest naprawdę, bo zacytujemy naukowca, albo powiemy proste, sprawdzam. Tydzień temu uważał po coś innego, w przepisach napisane jest coś innego i wtedy ten bełkot jest w stanie zostać zweryfikowany.
Tylko widzisz, znaczy, bo jakby w ogóle współpraca mediów z politykami czy też szeroko pojętą administracją pod kątem konferencji prasowych bardzo się zmieniła jakościowo. Za czasów Donalda Tuska, mimo że nie mieliśmy jakoś szczególnie łatwo z nim, bo on był jednak dość bystrym interlokutorem, to jednak było tak, że można było dopytać o coś na konferencji prasowej. To nie było tak jak dzisiaj te konferencje się odbywają online, pytanie i ktoś się wyłącza, tak? I ktoś odpowiada bzdura, to już nie jesteś w stanie do tej bzdury się kompletnie odnieść. Więc ta jakość się bardzo, bardzo zmieniła. Natomiast to, co chciałam ci powiedzieć a propos tego fact-checkingu, to świetnie oczywiście robi to Konkret 24. Ostatnio zrobiło to TVN24, ale myślę, że jest przed nami bardzo, bardzo długa droga, dlatego że ja często łapię się, na przykład w temacie zdrowia, z którym jestem na bieżąco, że nawet w głównych wydaniach, czyli myślę tam powiedzmy od godziny 18:50 do no tam już tą 19.30 pominę, w głównych wydaniach newsów często ten fact-checking nie jest robiony. Nie chodzi o to, że ktoś podaje nieprawdę, ale podaje niepełną informację. Mnie na przykład uderzył jeden materiał dotyczący wypowiedzi profesora Grodzkiego podczas kampusu o słynnej likwidacji szpitali. I oczywiście materiał opierał się o to, że ktoś tam mówił, że oczywiście, że część szpitali powinno się zlikwidować i tak dalej, i tak dalej. PiS uderzył w Platformę za tę wypowiedź, ale już zabrakło mi tej drugiej strony, która pokazałaby, że wcześniej eksperci ministra Łukasza Szumowskiego też podnosili problem systemu duńskiego, jeśli państwo pamiętają, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, że czasami Adam Niedzielski się do tego odnosił, że być może trzeba będzie zredukować część szpitali. Więc to też jest jakiś rodzaj fact-checkingu, tak? To znaczy nie możesz po prostu tak bezkrytycznie pozostawiać pewnej narracji, bo jesteś winien właśnie trochę tego symetryzmu, czyli innymi słowy dobrego warsztatu, tak? Pokazać, ale ta druga strona też to robiła. I w drugą stronę, jeżeli dzisiaj coś mówi Platforma, a PiS to robił w opozycji, no to dokładnie jest ten sam case, tak? Więc tego też ciągle brakuje. Być może to jest brak czasu, być może to jest brak dobrego researchu, być może to jest brak takiej dobrej pamięci, moglibyśmy powiedzieć, korporacyjnej. No bo nie widzę czego innego.
Ale myślę, że dzisiejsze konferencje, te no, sejmowe, korytarzowe, to już jest prehistoria, ale tak naprawdę takie właśnie spotkania gdzieś na korytarzu w biegu, to był ten problem, że to było szybkie, trudne do sprawdzenia, natomiast politycy z tego skrzętnie korzystali. I dzisiaj ostatnio, kiedy rozpadała się przyjaźń, związek, małżeństwo Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim, jego były wiceminister obrony, zdaje się,
który... Pan Ociepa.
Tak, pan Ociepa na przykład opowiadał jakieś takie rzeczy, że on jest zwolennikiem takiej umowy tam ze Stanami Zjednoczonymi, że coś tam będzie można zrobić. I ktoś mówi, ale przecież to w ogóle nie jest możliwe. Nie, być może nie jest możliwe, ale ja jestem zwolennikiem. I to jest taki bełkot, który jest w jednej sekundzie do obalenia, tak. Ale z drugiej strony on jest emitowany, a jak jest emitowany, to już idzie. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których kontekst to jest coś, do czego bardzo mało ludzi dociera i na co mało ludzi zwraca uwagę. I dlatego wydaje mi się, że częste pytanie, które mi zawsze, czy studenci dziennikarstwa, czy na jakichś innych spotkaniach ktoś stawiał, co pan sądzi o obiektywizmie?
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją, pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.